Dzień dobry moi kochani. Dzisiejszy odcinek jest dowodem na to, że nie tylko dorosły skrzywdzony życiem człowiek może stać się potworem. Będziecie mogli posłuchać o niewyobrażalnym cierpieniu chłopaka, który konał 2 dni, nie doczekując się pomocy w odpowiednim czasie. W dzisiejszym podcaście będę mówiła o wielu osobach, osobach bezdusznych, bo to, czego się dopuściły, nie mieści się w mojej głowie. Zacznę od przedstawienia pierwszych bohaterów. 36-letni Artur pracował w firmie ojca jako dekarz. Po czasie zatrudnił się tam też jego kolega Piotr. W piątek 28 kwietnia 2012 roku obaj skończyli pracę koło godziny 13. Był to też dzień wypłat i zważając na rozpoczynający się weekend, postanowili pójść do baru przy ulicy Swobodnej w Białymstoku. Wypili parę piw, po czym zobaczyli, że do baru przyszła 16-letnia Klaudia ze swoją koleżanką Justyną, jej bratem Damianem oraz kolegą Dawidem. Znajomi dosiedli się do stolika i już wszyscy razem raczyli się brązowym procentowym trunkiem. Gdzieś po godzinie Piotr z Justyną stwierdzili, że chętnie zajaraliby trawki. No i byli też już znacznie podpici, ale odłączyli się od towarzystwa. Pojechali taksówką na jedno z osiedli Białego Stoku, gdzie udało im się kupić po gramie marihuany. Po wszystkim wrócili do baru i znajomych, a wtedy Artur zaproponował, żeby wszyscy pojechali do jego mieszkania, bo tam będą sobie mogli posiedzieć, wypić, no i zapalić. Długo też nie trzeba było ich namawiać, dlatego jeszcze w drodze Piotr zaszedł do sklepu i kupił dokładnie 22 piwa. Mieszkanie Artura znajdowało się na 4. piętrze w bloku. Były tam 2 pokoje, jeden większy z wyjściem na balkon i drugi mniejszy, kuchnia oraz łazienka z WC. Posiadówka odbywała się właśnie w tym większym pomieszczeniu. Grono znajomych troszeczkę się pomniejszyło, bo Dawid po 20 minutach odebrał telefon, po czym wyszedł z mieszkania i wrócił do siebie. Wszyscy byli też już dobrze pijani, czego skutkiem była też sprzeczka pomiędzy Klaudią, Justyną a Piotrem. Mieli pokłócić się o pieniądze, podobno chłopak wisiał jej 50 zł, no ale Piotr ze względu na to, że się zaczął źle czuć, machnął na to ręką, no i myślał o tym, żeby tylko się położyć. Zamroczenie alkoholem było dość silne i po prostu bez słowa w ubraniach próbował usnąć na łóżku w mniejszym pokoju. Klaudia przeszła do przedpokoju i zakładała buty, ale zamiast wyjść, poszła do pokoju, w którym spał Piotr. Zawołała swoją koleżankę Justynę. Kiedy ta przyszła, Klaudia stała na łóżku, mając Piotra między nogami. I widząc, że Justyna jest z nią w pokoju, zaczęła kopać chłopaka po głowie. Nie zważając na to, że Piotr jest tak pijany i nie ma siły się bronić, skoczyła mu na klatkę piersiową oraz twarz. Powtórzyła to kilka razy, opierając się o ścianę, tak by nie stracić równowagi. Piotr próbował zasłaniać się rękami, ale robił to bardzo nieudolnie. Nie miał siły w jakikolwiek sposób zareagować, po czym za chwilę stracił przytomność. Jego ciało zaczęło zachowywać się jak lalka. Ciosy koleżanki spowodowały, że spadł na podłogę, ale mimo to Klaudia nie przestała. Była w totalnym szale i kopała go po całym ciele, po głowie, po twarzy. Justyna, trochę zdezorientowana tym, co się dzieje, nie potrafiła zareagować na tą sytuację i trochę tak bezwiednie, chyba poddając się temu, co się dzieje, zaczęła kopać Piotra w pośladki. Chłopak wtedy mimowolnie oddał kał oraz mocz. I to była właśnie chwila, w której dziewczyny przerwały napaść. Popatrzyły na niego, rozebrały do slipek, a ściągnięte ubrania wyrzuciły przez balkon na podwórko. pozostałe osoby przebywające w tym czasie w mieszkaniu, a dokładnie Artur i Damian, mimo że fizycznie nie uczestniczyli w pobiciu Piotra, to mieli świadomość, że został skatowany i w żaden sposób nie udzielili mu żadnej pomocy. Co więcej, mimo tego, co się przed chwilą wydarzyło, wszyscy kontynuowali picie. Całkowicie nie przejęli się tym, że w pokoju obok ktoś potrzebuje pomocy. Za to zaczął przeszkadzać im nieprzyjemny zapach fekaliów. Dlatego Klaudia, Justyna i Artur wynieśli ledwo przytomnego Piotra na balkon i położyli go na plecach. Artur zamknął balkon i zasłonił okno zasłoną. Po pozbyciu się problemu wszyscy ponownie zaczęli pić alkohol. Po czasie całkowicie odlecieli, a następnego dnia tuż po przebudzeniu nieletnia Klaudia, Justyna, Artur i Damian ponownie zaczęli pić piwo, zupełnie ignorując leżącego nadal na balkonie Piotra. Wielokrotnie wietrzyli mieszkanie, palili na balkonie papierosy i nie próbowali w jakikolwiek sposób sprawdzić, co się z nim dzieje. Po godzinie 15 dziewczyny wyszły z mieszkania, żeby przyprowadzić na imprezę Roberta, chłopaka Justyny. Impreza trwała w najlepsze, humor ich nie opuszczał, po czym trochę śmiejąc się z całej sytuacji, opowiedzieli Robertowi o tym, że na balkonie leży Piotr. Klaudia wspomniała o tym, że go parę razy kopnęła i chłopak jest tak pijany, że po prostu śpi. Ten trochę niedowierzając zajrzał za okno, ale nie zainteresował się losem chłopaka. Nie udzielił mu jakiejkolwiek pomocy, już nie mówiąc o wezwaniu karetki. Swoje działania ograniczył jedynie do przesunięcia nieprzytomnego i wyplątania jego nóg z barierki balkonowej. Klaudia, uważając to za zabawną sytuację, postanowiła wylać na Piotra płyn do naczyń. W pewnym momencie stwierdziła, że wylanie resztki byłoby już nudne, więc końcówkę pojemnika wsadziła Piotrowi do nosa i wycisnęła pozostałość. To było jednak dla niej za mało spektakularne. Dla lepszego efektu wzięła zupę, wylała na głowę nieprzytomnego chłopaka, a jego uszy wysmarowała pasztetem. Impreza trwała dalej. Nikt nie zareagował. Dopiero wieczorem Artur ze względu na panujący chłód okrył Piotra kocem, pozostawiając go na balkonie przez kolejną noc. 30 kwietnia 2012 roku Robert, widząc, że Piotr daje słabe oznaki życia, zaczął nalegać, aby wezwać pogotowie ratunkowe. Po kilkukrotnych namowach, korzystając z telefonu ofiary, dokładnie o 7:52 Damian zadzwonił po pomoc. Nie poinformował przy tym dyspozytora, z jakiej przyczyny niezbędna jest interwencja. Justyna i Robert wyszli z mieszkania jeszcze przed przyjazdem ratowników. Piotr znajdował się w ciężkim stanie. Został zbadany przez lekarza, a następnie przewieziono go na oddział ratunkowy szpitala w Białymstoku. Justyna i Robert wrócili do mieszkania, kiedy Piotr wynoszony był na noszach, ale za chwilę znów z niego wyszli, tym razem już z Klaudią i Damianem. Zabrali wtedy też telefon należący do Piotra, wyjęli z niego kartę SIM i wyrzucili na trawnik. W szpitalu Piotr został poddany niezbędnym badaniom. Następnie, żeby uratować jego życie, przeprowadzono zabieg trepanacji czaszki i ewakuacji krwiaka. Jego stan nie uległ jednak poprawie i chłopak zmarł 1 maja 2012 roku o godzinie 4:40. Główną przyczyną śmierci była ostra niewydolność ośrodka układu nerwowego i ważnych dla życia ośrodków w nim znajdujących się w następstwie obrażeń wewnątrzczaszkowych z następowym obrzękiem mózgu. W wyniku zadawanych kopnięć oraz skakania po ciele doznał przede wszystkim krwiaka podtwardówkowego po prawej stronie, krwawienia podpajęczynówkowego w obrębie obu półkul mózgowych, obrzęku mózgu z cechami wklinowania migdałków mózgu do otworu potylicznego wielkiego. Ponadto doznał innych mniej poważnych obrażeń ciała, takich jak liczne otarcia na skórka, siniaki na skórze twarzy, głowy, na grzbiecie, pośladkach, rękach, nogach, wybroczyn w mięśniach międzyżebrowych pod opłucną ścienną na tylnej ścianie klatki piersiowej. Poza tym miał też obrzęk płuca prawego, pojawiły się też wybroczyny ponadnadsierdziowe i podwsierdziowe. Stwierdzono też zapalenie płuca z tworzącym się ropniem. W międzyczasie zawiadomiono policję, ponieważ obrażenia chłopaka wskazywały na to, że został on brutalnie pobity. No i ze względu na to, że to z mieszkania na Wysokim Stoczku zabrano Piotra, to pierwszą osobą, do której udało się dotrzeć, był Artur. Wtedy zaczęły padać kolejne nazwiska i rozpoczęto postępowanie przygotowawcze. Kilka dorosłych ludzi i nastolatka byli podejrzani o pobicie Piotra. Klaudia nie przyznała się do tego, że zrobiła mu jakąkolwiek krzywdę, chociaż jej zeznania w większości pokrywają się z tym, co mówiła reszta ekipy. Poza dokładnym motywem tego, co się stało 28 kwietnia 2012 roku. Klaudia opowiedziała o spotkaniu w barze, później o wydarzeniach z mieszkania Artura. Przyznała się do palenia marihuany, ale odpierała zarzuty o pobiciu Piotra. Oczywiście widziała, co się stało, ale to podobno Justyna miała zacząć katować Piotra za to, że chłopak był winien jej pieniądze. Koleżanka miała ją nakłaniać, żeby dać chłopakowi nauczkę i podobno tak długo to robiła, że Klaudia zgodziła się, a z uwagi na stan nietrzeźwości, w którym się wtedy znajdowała, poszła z Justyną do pokoju, gdzie na łóżku leżał Piotr. Według jej relacji po wejściu do pokoju pomiędzy Justyną a Piotrem wywiązała się szamotanina. Chłopak upadł, a ona zaczęła bić go otwartą dłonią, po czym ofiara upadła na podłogę. Piotr za chwilę wstał i znów zaczął szarpać się z Justyną. Potem ponownie upadł i wtedy właśnie Justyna zaczęła kopać go po głowie, a Klaudia skoczyła mu bez butów na klatkę piersiową i nogi. Po tych wydarzeniach Piotr miał mimowolnie oddać kał oraz mocz, a Klaudii zrobiło się niedobrze, przez co wybiegła na klatkę schodową, żeby chwilę odetchnąć. W momencie jej powrotu do mieszkania zapytała wszystkich, gdzie jest Piotr, lecz miała nie uzyskać odpowiedzi, bo wszyscy byli już mocno pijani. Później zorientowała się, że chłopak jest na balkonie, ale była już tak zmęczona, że poszła spać. Następnego dnia, zaraz po przebudzeniu, Justyna miała szturchać i wyzywać Piotra. Klaudia miała natomiast zaproponować wezwanie pogotowia, ale koleżanka jej zabroniła. Powiedziała, że wszyscy muszą najpierw wytrzeźwieć. Dziewczyna swoje zeznania zmieniała kilkukrotnie. Na kolejnym przesłuchaniu zaprzeczyła, aby miała skakać Piotrowi po głowie i dodała, że nie wie, czy w ogóle ktoś mógł mu coś takiego zrobić. Mimo młodego wieku była już bardzo zdemoralizowaną osobą. Celowo założyła buty, aby kopnięcia zadać jeszcze z większą siłą. Pastwiła się nad Piotrem, kiedy ten był nieprzytomny. A co do udziału Justyny, trzeba było ustalić, czy rzeczywiście nie umniejsza swojego udziału w śmiertelnym pobiciu Piotra. Dokonując oceny jej zeznań, sąd miał na uwadze szereg okoliczności. Wiek, stan nietrzeźwości w czasie pobicia, a także fakt, że jako osoba uczestnicząca w pobiciu, w wyniku którego poniósł śmierci jej kolega, miała interes w tym, aby obciążyć jego skutkami swoją koleżankę i zarazem przedstawić siebie w jak najlepszym świetle. Dlatego trzeba było ocenić wiarygodność jej zeznań i zobaczyć, czy rzeczywiście dziewczyna nie ma jakichś skłonności do konfabulacji i czy to wszystko, co mówi, rzeczywiście się zdarzyło i jej wypowiedzi wynikają tylko i wyłącznie z opowiadań o tym, co się wcześniej wydarzyło. Nie będzie się zastanawiała nad takim ciągiem przyczynowo-skutkowym. Damian i Artur zeznali, że to Klaudia była prowodyrem. Dlatego, żeby potwierdzić właśnie też ich zeznania, oceniono wiarygodność zeznań Justyny i posiłkowano się wtedy opinią biegłej z zakresu psychologii. Sporządzono opinię w oparciu o udział w przesłuchaniu w toku postępowania przygotowawczego, jak i w toku rozprawy oraz w oparciu o badanie psychologiczne. Można przeczytać tam, że Justyna miała zachowaną zdolność postrzegania i odtwarzania postrzeżeń. Brak było też jakichkolwiek zakłóceń sfery poznawczej, jednak biegła stwierdziła u niej skłonność do zatajania faktów obciążających ją samą. W toku rozprawy biegła, odpowiadając na pytania, stwierdziła, że ilość szczegółów, logika zeznań oraz brak wydłużonego czasu reakcji na pytanie wskazywały na zachowanie śladu pamięciowego pomiędzy zdarzeniem a wypowiadanymi treściami. A więc zeznania Justyny zbytnio nie różniły się od tego, co mówiła w czasie przesłuchania na policji, a później już w sądzie. Jeden punkt, który można było poddać pod wątpliwość, to chronologia wydarzeń z 28 kwietnia 2012 roku. Justyna, zeznając po raz pierwszy, twierdziła, że próbowała pomóc leżącemu jeszcze w tym czasie na łóżku Piotrowi, ale została odepchnięta i przemilczała fakt kopania pokrzywdzonego. Natomiast w dalszych zeznaniach nie kryła już swojego udziału w pobiciu, obciążając Klaudię. Obciążała również też siebie, choć jednoznacznie wskazywała na zachowanie koleżanki jako nacechowane większą agresją. Zeznania Justyny znalazły też częściowe potwierdzenie w wyjaśnieniach innych osób. Poza tym obrażenia, jakich doznał Piotr, pasują do relacji dziewczyny. Sąd zatem uznał, że nie przyczyniła się do śmierci Piotra. Jedyną oskarżoną była Klaudia. Na jej niekorzyść przemawiają również osobowość i postępowanie. Oskarżona w chwili dokonywania pobicia była osobą zdemoralizowaną, nie realizowała obowiązku nauki. Przebywała w towarzystwie osób również zdemoralizowanych, piła z nimi alkohol. No i przede wszystkim zastosowane wobec niej środki wychowawcze w postaci przydzielenia kuratora były nieskuteczne. Reszta osób została oskarżona o nieudzielenie pomocy. W pierwszej instancji otrzymali karę w zawieszeniu, natomiast Klaudię skazano na 15 lat więzienia, a po wniesionej apelacji wyrok zmniejszono do 8 lat. Kochani, komentarz na temat tej sprawy pozostawiam Wam. Ciężko mi pojąć tę chorą sytuację. Nie mam słów do tego bestialstwa, a jeżeli chodzi o nasze życie, to do głowy przychodzi mi tylko jedna myśl. Jest człowiek i nie ma człowieka. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie na nas czas. Nikt nie spodziewał się, że Piotr straci życie w tak dramatycznych okolicznościach i na pewno nie zdawał sobie sprawy z tego on sam, ponieważ był weekend, chciał się zabawić. Nie pił na tygodniu, był takim człowiekiem, dobrym. Spotykał się ze znajomymi, towarzystwo było jakie było, ale kto w młodych latach nie czuje potrzeby spotykania się ze znajomymi? Nigdy też nie myśli się, że powiedzmy 16-letnia koleżanka postanowi mnie zamordować. Także człowiek stara się patrzeć jednak przez pryzmat życia w tym dobrym kierunku i nie skupia się na tych ciężkich chwilach. Także jest mi ciężko w ogóle to w jakiś sposób skomentować. Nie wiem, co w głowie miała ta dziewczyna, czy rzeczywiście tkwiła w niej tak ogromna złość, że musiała się wyżyć. Chociaż to w ogóle trochę słabo brzmi. A może rzeczywiście też po alkoholu, tak jak niektórzy mają, nie mogą pić, bo po prostu coś im się w głowie robi i wpadają w ogromną agresję. Natomiast nie jest to dla mnie żadnym usprawiedliwieniem tego, żeby pozbawiać kogoś życia. No i oczywiście też komentując zachowanie innych, też nie mogę tego pojąć, bo w sumie, leży chłopak 2 dni na balkonie, tak? i nikt nie postanawia, nie wiem, sprawdzić w ogóle jakichkolwiek funkcji życiowych, bo ja od razu bym zaczęła patrzeć, czy chłopak ma równe źrenice, czy w ogóle jest w stanie coś powiedzieć, a on tam był pozostawiony w kwietniu na pastwę losu. A więc dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Chciałabym jeszcze podziękować moim patronkom Zofii i Aleksandrze. Ja już na dzisiaj kończę ten wywód i dziękuję Wam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.